Chciałbym, żebyście na początek posłuchali fragmentu z Księgi Rodzaju, bo taki mam pomysł na te dni, że codziennie będziemy mieli przewodnika jakiegoś, albo kilku, ale nie za dużo. A ci przewodnicy będą z Pisma Świętego, bo to jest Słowo, które ma być światłem na naszej drodze. To jest Słowo, które ma moc przemieniać nasze życie. To jest Słowo, w którym możemy przeglądać się jak w zwierciadle, bo to jest Słowo samego Boga. I w Księdze Rodzaju, w 28 rozdziale, jest mniej więcej połowa historii Jakuba. I czytamy tam takie słowa. Jakub opuścił Berszebę i udał się do Haranu. Gdy zaszło słońce, zatrzymał się w jakimś miejscu, aby przenocować. Wziął kamień, który tam znalazł, wsunął go sobie pod głowę i się położył. W czasie snu zobaczył schody, które opierały się o ziemię, a wierzchołkiem sięgały nieba. Ujrzał też aniołów bożych, którzy po nich wchodzili i schodzili. Pan natomiast stał obok niego i mówił: Ja jestem Pan, Bóg twojego ojca Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twojemu potomstwu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i południe. Przez ciebie i twoje potomstwo wszystkie ludy ziemi otrzymają błogosławieństwo. Ja będę z tobą i będę cię chronił wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. A potem przyprowadzę cię do tego kraju, bo nie opuszczę cię, aż spełnię to, co ci obiecałem. Gdy Jakub zbudził się ze snu, powiedział: Naprawdę Pan jest w tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Ogarnęła go bojaźń i rzekł: Ależ to miejsce napawa lękiem. Nie może to być nic innego jak dom Boga i brama nieba. Gdy Jakub wstał rano, wziął kamień, który miał pod głową, ustawił go jako stelę i wylał na niego oliwę. Dał temu miejscu nazwę Betel, dotąd bowiem nazywało się ono Luz. Potem Jakub złożył następujący ślub: Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł na drodze, którą idę, jeśli będzie mnie karmił i ubierał, i jeśli szczęśliwie wrócę do domu mojego ojca, to Pan będzie moim Bogiem. Myślę, że to bardzo ważne w drodze wiary zobaczyć, że moja historia, moja osobista historia, to jest tak naprawdę historia mojego zbawienia. Że to jest historia, w którą Bóg bardzo osobiście jest zaangażowany od momentu, kiedy się pojawiłem. Ja, kiedy się pojawiłem, i każdy z nas. Myśląc o historii Jakuba, tak kiedy siedziałem, zachęcam, żeby może dziś wieczorem sobie przeczytać całą tę historię. To jedno z pierwszych pytań, które w mojej głowie się rodzi, to czy Bóg zna się na ludziach? Czy Bóg na pewno zna się na ludziach? Przecież gdyby się znał, to kogoś takiego jak Jakub by nie wybrał. Gdyby się Bóg znał na ludziach, to kogoś takiego jak Jakub nie wybrałby na patriarchę Izraela. I myślę o tym, że Bóg ma taki zwyczaj, że nie bierze gotowych produktów. Bóg wybiera sobie to, co słabe w oczach ludzkich, żeby to ukształtować, uformować, wychować. I myślę, że tak jest z każdym z nas. Dla Izraelitów Jakub to jest jedna z ważniejszych postaci. Nazywają go patriarchą, czyli ojcem ojców tak naprawdę. No był Abraham, był Izaak, czyli był jego dziadek, był jego ojciec, ale to Jakub zaczął scalać to wszystko, bo oni jeszcze wędrowali, a on w końcu z tego narodu próbuje robić i lepić jedność. Ale zanim do tego doszedł, to zaczyna się jego historia. Był synem obietnicy, bo tak jak Abraham czekał na Izaaka 25 lat, tak później Izaak i Rebeka mieli 20 lat bezpłodnego życia i dopiero po 20 latach oczekiwania, wyczekiwania na obietnicę Bożą, pojawił się Syn obietnicy. Mało tego, Bóg jak już spełnia obietnicę, to ponad miarę, więc się bliźniaki rodziły. No i szybko zorientowali się, że coś z tymi bliźniakami od samego początku jest jakoś nie tak. Bo było widać, że już w łonie matki walczyli o to, który ma pierwszy wyjść na świat. No i pierwszy urodził się Ezaw, ale urodził się tak, że zapięte trzymał go drugi. I dlatego nazwali go Jakow, Jakub, czyli pięta po hebrajsku. Czy urodził się Ezaw i pięta, taki piętaszek. I jak mówi autor Księgi Rodzaju, Ezaw, jak już dojrzał, to miał w sobie taką dziką naturę, lubił przestrzeń, polował. I jak piszą, Izaak kochał go, bo ten przynosił mu dziczyznę. Kto by takiego syna nie kochał, co mu dziczyznę przynosi? Świeże mięsko, idealnie. A Jakub dla odmiany był domatorem. Żył w namiocie i mieszkał, kucharzył. Trochę taki mamisynek. Rebeka była w niego wpatrzona. Bracia rywalizują, walczą ze sobą. I to jak w każdym rodzeństwie, jak w, a szczególnie bliźniacy. Można powiedzieć, jest w tym coś zdrowego. Taki zdrowy moment rywalizacyjny. Ale przychodzi taki moment, kiedy coś tu zaczyna pękać w tej historii tych dwóch braci. Pierwszy moment to jest taki, kiedy Jakub, widząc swojego głodnego brata, który przyszedł z polowania, mówi, daj mi się najeść, daj mi soczewicy. On mówi, dam ci, ale oddaj mi swoje pierworództwo. Dla nas to dzisiaj może nic nie znaczyć, ale kiedyś, jeżeli ktoś się urodził jako pierworodny, to już z samego tego tytułu miał wiele profitów. Z samego tego tytułu był uprzywilejowany w życiu. Jemu się też w konsekwencji później należało błogosławieństwo ojca. Takie błogosławieństwo, którego można byłoby tylko raz udzielić i tylko pierworodnemu. I ciekawe, kiedy śledzę tą historię, Bóg jakby był w tym nieobecny. Coś tutaj ludzie działają, o Bogu tutaj prawie nic nie słyszymy, nic nie ma. Potem Jakub wykradł błogosławieństwo, bo przyszła do niego matka i mówi, słuchaj, zrobimy to tak. Cię przebiorę, tak trochę posmaruję, żebyś trochę mniej przyjemnie pachniał, tak żeby się ojciec nie zorientował, że ty to nie ty, a on już nie widzi, także może to przejdzie. To nic takiego. Izaak udziela błogosławieństwa temu, który podszył się pod swojego brata. No nic wielkiego. Pozycja na życie zapewniona. Cel osiągnięty. Ambicja zaspokojona. A kogo to obchodzi, jakie środki? Myślę, że znamy to z życia. Że czasem mamy ambicje, mamy cele do osiągnięcia, środki się nie liczą. Kto by się środkami przejmował? Jest efekt. Jest błogosławieństwo. To mnie przez życie poprowadzi. Bo Bóg mi, czy inaczej, bo mam błogosławieństwo mojego Ojca. Z takim błogosławieństwem można iść. Jest jeden problem. Dosyć poważny. Bo Ezaw, kiedy się zorientował, powiedział, mój ojciec zbliża się do kresu życia. Niech skończą się dni żałoby. Zabiję mojego brata. Nienawidzę go. Za to, co mi zrobił. Za to, czego mnie pozbawił. I Jakub musi uciekać. Jakub musi wiać. Ten, który do tej pory miał uwite, bezpieczne gniazdko, czytamy w Księdze Rodzaju, że musi uciekać do Haranu. W Piśmie Świętym nic nie jest przypadkowe. To nie jest zbieg okoliczności. I myślę, że warto to zobaczyć. I zobaczcie, co na tym zaważyło. Drobny incydent. Matka w dobrej wierze chciała. Źle nie chciała. Ale to poróżniło braci tak skutecznie. Myślę, że w życiu mamy takie sytuacje, kiedy no przecież no, to drobna sprawa. Okazuje się, że nagle coś drobnego urasta między nami, w naszych relacjach, w bliskich relacjach, w rodzinnych sprawach, do czegoś, co nie pozwala się spotkać i żyć, do czegoś, co odbiera radość z życia. I Jakub ucieka, bo nie ma siły na konfrontację. Nie jest gotów na to, żeby się skonfrontować z Ezawem. Nie jest gotów na to, żeby zmierzyć się ze swoją winą. Woli uciekać, na to ma siłę. I ucieka do Haranu. I jak się cofniemy w Piśmie Świętym, to bardzo ciekawa rzecz. Skąd wyrusza Abraham? Abraham wyrusza z Haranu. Bóg mówi, chodź stąd, ja cię poprowadzę. I oto jesteśmy w sytuacji, kiedy jego wnuk idzie do Haranu. Możemy to w takiej duchowej przestrzeni tak nazwać. Jakub przeżywa regres. Miał być progres wolności. Miały być nieprawdopodobne możliwości, które zyskał nieuczciwie, ale przecież człowiek sukcesu. A okazuje się, że staje się to powodem jego regresu, jakiegoś cofania. I myślę, że odnosząc to znów do naszego doświadczenia, naszego życia, no bywa tak, że mamy, zdobywamy coraz więcej i nagle możemy się obudzić, że jesteśmy w jakiejś drodze do Haranu. Gdzieś się cofamy, a miało być pięknie. Gdzie w tym jest Bóg? Ludzie knują, działają intrygi. Tu nic o Bogu do tej pory nie ma. I myślę, że to między innymi dlatego, że Pan Bóg nie ładuje się w ten chaos, bo w tym i tak by go nikt nie usłyszał. Zobaczcie, że tak jest. Jak jesteśmy w ferworze jakichś swoich działań, pomysłów, konfliktów, to Bóg ma problem, żeby się tu przebić. Bóg cierpliwie czeka. Na co czeka? Aż nadejdzie noc. Bo w nocy człowiek przestaje widzieć. Czeka, aż nadejdzie noc i Jakub zostaje sam. I to są trudne momenty w życiu. Kiedy spotyka nas jakaś noc, kiedy już nie wiemy, gdzie przód, gdzie tył. Jeden z moich współbraci, który nurkował, mówi, że jego marzeniem jest nurkować w ciemności. To takie dziwne marzenie, ale okej, no, jak chce, niech kiedyś zrealizuje. Dlatego, że powiedział, że słyszał i chciałby to sprawdzić. Jak to jest, kiedy wyłączasz światło pod wodą i po chwili tracisz punkt odniesienia. Nie wiesz, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Tak się dzieje w ciemności, w bezkresie. I w takim doświadczeniu Bóg wreszcie znajduje niszę, znajduje miejsce, żeby przemówić do serca Jakuba. Zobaczcie, on zmęczony kładzie się spać. Niczego się nie spodziewa. On do tej pory nie jest ani trochę przedstawiony jak człowiek religijny w tej historii. Słyszał, że jest Bóg Abrahama, jego dziadka, Bóg Izaaka, jego ojca. Ale czy to mój Bóg? Śni. I to jest pierwsze religijne doświadczenie w życiu Jakuba. Sen. We śnie przychodzi Bóg. Śnią mu się schody, rampa, winda jakaś taka. Gdyby mógł, to by to windą nazwał pewnie. Jeżdżą, góra, dół, ruch, aniołowie. I co w tym wszystkim, czego doświadcza? Doświadcza tego, że Bóg mówi do niego, Bóg mówi do Jakuba, wybrałem cię, będziesz ojcem i będziesz błogosławieństwem dla tych, którzy cię będą spotykali. To jest szokujące. Do człowieka, który do tej pory oszustwem zdobywał wszystko, Bóg przychodzi i mówi, wybrałem sobie ciebie. Wybrałem sobie ciebie i dokąd ty pójdziesz, tam ja pójdę z tobą. Będę cię strzegł tam, gdzie ty pójdziesz. Jaka logika? Nie opuszczę cię. Słuchaj serca, a na każdej drodze będę ci błogosławił. I to jest kluczowy moment. Bo do Jakuba, który powoli zdaje sobie sprawę z tego, czym to osiągnął, kim jest, co ma na koncie, przychodzi Bóg i staje się jego Bogiem. Budzi się ze snu i zobaczcie, jakie słowa, pierwsze po przebudzeniu. Pan jest naprawdę na tym miejscu. Ja tego nie wiedziałem. I myślę, że Może stawiasz sobie pytanie, gdzie jest Bóg w moim życiu? Gdzie jest ten Bóg, o którym słyszę? Gdzie jest ten Bóg, o którym ja mówię wam? Gdzie jest ten Bóg? I być może ktoś jest w nocy i mówi, to może jest Bóg. Jego Bóg, jego. Chciałbym, żeby był mój. Ale gdzie jest Bóg? I odpowiedź daje nam Jakub. Dokładnie w tym miejscu, gdzie jesteś. Tam, gdzie się go nie spodziewasz. Albo tam, gdzie myślisz, że to niemożliwe, albo nie jesteś gotów na niego czy gotowa. Tam jest Bóg. To tam jest twoje Betel. Tam jest dom Boga. Zakorzeniony jest w mojej historii i w twojej historii. I co ciekawe, Jakub to miejsce zapamiętał. Mówi, ja tu kamień postawię. Taki kamień, że po prostu, żebym ja pamiętał, jak będę przechodził, że tu jest dom Boga, tu Boga spotkałem. Tu mi się przyśnił. I to jest pierwsza ważna noc, w której Jakub, kłamca, oszust, zaczął stawać się człowiekiem wierzącym, religijnym. Zobaczcie, jaki to proces. No ale potem trafił na sprytniejszego, bo trafił do Labana, który stał się jego teściem, bo się zakochał. Spodobała mu się Rachela, on mówi, ale teściu go zrobił, za przeproszeniem, w jajo. Bo mówi, musisz odpracować. No ale dał mu najpierw młodszą, bo mówi, bo u mnie jest taki zwyczaj. No i musiał najpierw odpracować młodszą, 10 lat, i później starszą, tą, którą już bardzo kochał, kolejne 10 lat. Ale w tym czasie, pozornie jego klęski, bo dał się oszukać teraz on, dorobił się majątku. Bóg mu błogosławił. I ku zdumieniu i złości jego teścia, nagle okazuje się, że jego stada mnożą się po prostu nieprawdopodobnie. Nie ma takiej sytuacji, z której Bóg uporczywie nie chciałby wyprowadzić dobra. Nie ma. Jeżeli Bóg zapewnia mnie o swoim błogosławieństwie, to z każdej sytuacji będzie, współpracując ze mną, próbował wyprowadzić dobro. Choćby ona była moją klęską, choćby była moim upadkiem, to Bóg uporczywie chce wyprowadzać z tego dobro. Ale nie da się całe życie uciekać. Myślę, że każdy z nas, kto przed czymś uciekał, przed czymś się cofał, to dochodzi do takiego momentu, kiedy mówi dosyć, no nie. Ile można uciekać? Ile można się cofać w życiu? Przecież nie po to żyję. Chcę wrócić. Jakub chce wrócić do domu ojca. Chce wrócić do ziemi rodzinnej. Ale ten Ezaw, i co z nim zrobić? Jak go ominąć? Przecież on żyje cały czas. I myśli sobie tak. Stara natura w Jakubie nie umiera. Ta natura jest cały czas taka sama. Mam dwie żony. Mam dwie niewolnice. Mam 11 synów. Gigantyczny majątek zgromadziłem. Mnóstwo stad, owiec, baranów, wielbłądów, wołów, czegokolwiek tam chcecie. Może się uda. Przecież do tej pory się udawało. Tak działałem, tak funkcjonowałem. Bo do niego powoli dociera, że to, co zdobył, zdobył nieuczciwie. Że może uda mu się pogodzić z bratem, pojednać ze sobą też. Ale zbliża się do granicy Edomu, które jest miejscem zamieszkałym przez jego brata, i wysyła posłów. I oni przychodzą i mówią, no twój brat idzie w twoją stronę, a z nim 400 ludzi. Raczej pokojowo nie są nastawieni. I jak mówi autor Księgi Rodzaju, serce mu zadrżało, czyli tu, gdzie się miał. Jakub śmiertelnie się boi. Jakub boi się, bo nie wie, co ma zrobić. Bo dociera do niego, że przychodzi czas konfrontacji, że już dłużej nie da się uciekać, i modli się, ufa Bogu. I boi się dalej tak samo. Kiedy to przeczytam, to dla mnie bardzo ważna lekcja w modlitwie. Zobaczcie, ile jest takich sytuacji, kiedy my się modlimy, kiedy ktoś nawet przychodzi, spowiada się i mówi, nie potrafię Bogu ufać. Ja mówię, a czemu? No bo modlę się, ale boję się, mam takie obawy. Aha. Bo zobaczcie, jakie myślenie za tym stoi. Magiczne dosyć. Czyli jeżeli bym się dobrze modlił, to bym się nie bał. A to tak nie działa. Bo jeżeli mam się z czymś w życiu skonfrontować, to nie zadziała tak, że Bóg powie, to dobrze, idź w pokoju, od jutra nie będziesz się bał, wszystko będzie... O, tak. prześliźniesz się jakoś. No nie. Módl się, doświadczaj trwogi, a w tym wszystkim ufaj Bogu. Zobaczcie, Jakub ma sprawdzony pomysł. Mówi, ja go przekupię. Tak zrobię. To się sprawdzało do tej pory. Przecież da się ludzi kupić. A tyle mam. Mam mnóstwo. I jak to obliczyłem sobie w Księdze Rodzaju, czytając, wysłał swojemu bratu naprzeciwko, według moich obliczeń, około 560 sztuk bydła. Plus źrebięta. Czyli było tego mnóstwo. Prawie cały majątek mu wysyła. I co się orientuje? Że to, co gromadził do tej pory, jest po nic. Że on brata nie kupi. Że nie da się kupić przebaczenia. Że nie da się kupić pojednania. Nie da się tego zrobić tak, żeby się nie skonfrontować, nie spotkać, nie wysłuchać i nie powiedzieć. Bo on uświadamia sobie boleśnie i brutalnie, że między nim a jego bratem stoi grzech. Sprzed 20 lat. Tyle czasu minęło. I to, co do niego dociera brutalnie, że to, co zbudował do tej pory, zbudował na oszustwie. Że ma mnóstwo, ale dociera do niego, że to jest puch, że to jest nic. Bo to, co wolałby w tym momencie, to mieć miłość swojego brata, to mieć jedność ze swoim bratem, ale trochę za późno. I zobaczcie, jest kluczowa scena dla tej całej historii. Jakub, kiedy decyduje się już, że chce wrócić do domu, próbuje się wycofać nad potokiem jabłek i przychodzi kolejna noc. Noc walki tajemniczego gościa, tajemniczego kogoś z Jakubem. Jak mówimy, noc walki anioła z Jakubem, noc walki Boga z Jakubem. Dosyć to tajemnicze, jakaś wielka szarpanina całą noc. I komentatorzy, jak coś jest tajemnicze i niedopowiedziane, no to komentatorzy, opierając się na różnych przesłankach, nadają temu różne znaczenia. I są tacy, którzy mówią, no może być tak, że Jakub bije się ze sobą samym, że to jest taka symbolika, kiedy człowiek bije się sam ze sobą wewnętrznie. Szarpie go, rozrywa go coś. Inni mówią, z Bogiem się bije. Konfrontuje się z Bogiem. A są tacy, którzy mówią, i z Bogiem się bije, i ze sobą się bije. Że to jest jego wewnętrzne zmaganie, jednocześnie zmaganie z Panem Bogiem. Myślę, że znamy to też znów, przekładając to na nasze doświadczenia. Są takie sytuacje, w których siłujemy się z Bogiem. I ważna rzecz dzieje się o świcie, po całej nocy tej walki, gdzie nikt z nich nie chciał odpuścić. Bo Jakub chciał się wycofać i znów uciec. A ta walka ma na celu powstrzymać go przed tą ucieczką. I w końcu pada kluczowe pytanie, które zadaje mu ten tajemniczy, ta tajemnicza postać. Jak ty masz na imię? Zadać komuś pytanie o imię w Biblii, to jest pytanie o tożsamość. Powiedz mi, jak masz na imię, czyli poznać czyjeś imię, to tak naprawdę poznać prawdę o nim, esencję, istotę, to mieć władzę też nad nim. I ten mówi, mam na imię Jakow, Jakub. A drugie znaczenia słowa Jakow to nie tylko pięta. Okazuje się, że jest takie hebrajskie słowo, które z tego rdzenia Jakow można zbudować, to jest słowo oszust, ten, który oszukuje. Jakub staje przed Bogiem i w końcu mówi, jestem oszustem. Ja jestem oszustem. Skoro pytasz mnie o moje imię, to co zbudowałem, zbudowałem na oszustwie. Jestem grzesznikiem. Na tym moje życie jest zbudowane. I co mówi do niego anioł? Od tej pory będziesz nazywał się Izrael. To znaczy, Bóg jest mocny. Od tej pory nie będziesz już oszustem. Ale od tej pory będziesz nazywał się Bóg jest mocny, bo walczyłeś z Bogiem i nie dałeś nogi. Ale na znak tego, że z Bogiem walczyłeś, będziesz miał zwichnięte biodro. I to znów, to jest jeden z piękniejszych momentów tej historii. Dlatego, że zobaczcie, jest w tym pewien paradoks spotkania Jakuba z Bogiem. Naszego spotkania z Bogiem. Myślę, że boimy się często, że kiedy przyjdę, przestanę przed Bogiem i uznam, że jestem bezsilny, że nie mam nic, bo buduję tak, żeby wszyscy widzieli, ile znaczę, jaką mam pozycję, kim jestem. A kiedy przychodzę przed Bogiem i przed Nim uznam, że nie mam nic, że jestem jakoś w nocy, nie widzę nic, to, że mnie to rozsypie zupełnie. A jak uczy ta historia, trzeba nam takiej nocy, bo w nocy można dać się w końcu poprowadzić. Zobaczcie, że w Piśmie Świętym najważniejsze rzeczy dzieją się w nocy. W nocy Izrael wyszedł z Egiptu. W nocy Jezus zmartwychwstał. Najważniejsze rzeczy dzieją się w nocy. I historia kończy się tak, że kiedy wschodziło słońce, Jakub szedł przez Penuel, utykając. Czuł każdy krok. To już nie było takie chodzenie lekkie. On czuł każdy krok, czuł wagę każdego kroku, ale wiedział, że idzie w światło, gotów na najtrudniejsze spotkanie. I to chciałbym wam zostawić na dziś. Chcę was zaprosić do tego, żebyście może usiedli dziś z historią Jakuba. Żebyście w tej historii siebie odnaleźli. Te wszystkie momenty, kiedy Bóg w nocy przychodzi, żeby zapewnić o swoim błogosławieństwie. Kiedy Bóg pyta cię o twoje imię, ale nie po to, żeby upokorzyć, ale po to, żeby zapewnić, że jest wierny swojej obietnicy. I żebyśmy odkryli, że przed Bogiem, wtedy kiedy uznajemy, że nic nie mamy, stajemy się bogaczami.